23. świeczka podcastowego kalendarza adwentowego 2022 roku została odpalona. W sumie powinnam chyba tak poważnie to wszystko zaanonsować dopiero jutro, w Wigilię, ale jakoś nie mogę uwierzyć, że to prawie koniec i to się wydarzyło tak szybko. 5 minut temu dosłownie skończyliśmy ubierać choinkę, chociaż zdecydowaliśmy się w tym roku, że będzie to choinka tylko i wyłącznie świetlista. I chciałam zachęcić wszystkich do dołączenia do grupy Pogadajmy o życiu, gdzie pokażę wam, albo w sumie na Instagramie, nie musicie do grupy dołączać, ale zachęcam serdecznie, Pogadajmy o życiu. Na Instagramie nawet teraz wrzucę zdjęcie choinki. To też takie fajne, bo nagrywam ten odcinek o pierwszej dwie, w sumie już w Wigilię, więc generalnie nie ma osoby, która tego słucha wczoraj, czyli 23. No, wszyscy słuchacie tego już w Wigilię, ale to jeszcze nie jest wigilijny odcinek. W każdym razie chcę pokazać choinę, jaką mamy. I to jest taka prosta, zwykła choinka z gwiazdką. Są na niej światełka i to właściwie tyle. I tyle wrzuciłam właśnie teraz. Więc może już ktoś zobaczy ją, zanim odsłucha odcinka. Tymczasem do przeczytania mamy 1288 milionów historii. I mój mąż już mi mówi, ej, a może wydłuż cast nas do końca roku? Na pewno nie ciebie, to już wiem. Ale możemy o tym pomyśleć, żeby zrobić coś w rodzaju post-Kasmasu, chociaż ja wciąż uważam, że to jednak święta, to jest ten moment. Ale będzie mi tak bardzo brakowało waszych historii, że umówmy się, że od 1 stycznia czekam na wasze historie, nie świąteczne, tylko życiowe. Jeżeli akurat tak się zdarzy, że wasze najważniejsze życiowe historie to są świąteczne historie, to też oczywiście napiszcie, ale będziemy robić Pogadajmy o życiu, gadając o życiu, o waszym życiu, o waszych historiach. Nie wiem, jak często będą te odcinki się pojawiały, ale chciałabym taką społeczność tworzyć częściej niż ten raz w roku na kilka tygodni, że chciałabym to kontynuować i myślę, że taka potrzeba jest nie tylko we mnie, ale i też w was. Poza tym jest to dla mnie tak miły element dnia. Czasami oczywiście nie mam sił. Teraz pewnie też wolałabym pójść do łóżka. Tym bardziej, że mam świeżą pościel, mam taki specjalny, ten kto wie i mnie zna dobrze, to wie, że ja kocham generalnie płyny do płukania, pranie uwielbiam. I wiosną kupiłam sobie we Wrocławiu w takiej perfumerii, takiej wiecie, niszowej, perfumy do prania. Takiej marki BDK, nie wiem jak to się po francusku czyta, ale to jest chyba francuska marka i po prostu był taki brzydki w sumie trochę, jak to powiedzieć, nie galon, baniak taki, o właśnie, taki plastikowy baniak mleczny, stojący gdzieś tam na półce w tej perfumerii. Ja tak pana pytam, pana perfumiorza, pytam, co to jest? A on mówi, no, że to są perfumy do prania. A ja mówię, no dobra, ale to co to są perfumy do prania? Mówię, no, że to się po prostu wlewa zamiast tam proszku czy płynu do prania i też zamiast płynu do płukania. I to jego klienci i klientki uwielbiają właśnie na specjalne okazje. I właśnie użył słów szczególnie na święta, kiedy trzeba wyprać firany, zasłony, koce, poszwy poduszek takich na kanapę, bo one są tak intensywne, w sensie tak intensywny zapach zostawiają, że cały dom przepięknie pachnie. I ja sobie je kupiłam. Tak po prostu, żeby sprawdzić, chociaż w ogóle nie dowierzałam. Kosztowały, nie wiem, moim zdaniem, z tego co pamiętam, około pewnie 150 zł. No więc oczywiście, że strasznie drogo, ale mam je od tego maja cały czas. A ten baniak był litrowy. I zestawiłam je sobie, ponieważ na początku je po prostu lałam normalnie do prania i potem nagle tak w ciągu dnia się zastanawiam, co tak pięknie pachnie, naprawdę nie skojarzyłam, co tak pięknie pachnie. No i się okazywało, że to właśnie to BDK. Dobrze, nie BTK. Do wszystkich true crime'owców tutaj taki wink-wink. I co? No i dzisiaj wybrałam nam szlafroki i swoją piżamę na święta. Właśnie w tych perfumach. No i dlatego się troszkę nie mogę doczekać, tym bardziej, że jutro Wigilia zaczyna się o 17 i jedzenie jest gotowe. I właściwie tylko trzeba przyjść, nakryć do stołu, podgrzać to jedzenie. Zakupy są zrobione, prezenty jutro będę pakować, więc właściwie wszystko jest gotowe. Znaczy jutro, no w sensie dzisiaj. Będę pakować i co będzie? I czuję taki luz, więc mamy czas na to, żeby się po prostu wyspać, że jutro nie trzeba zapierniczać, nie trzeba niczego załatwiać. I powiedziałam całej rodzinie, że do 11-12 to my śpimy. Więc dlatego usiadłam sobie dzisiaj i tak na lajcie do zimnej coli zero będę nagrywać Castmas na 23 zaległego i na 24, czyli Wigilię, gdzie pewnie usłyszycie jakieś moje życzenia w tym kolejnym odcinku. No i zobaczymy, co dalej. Teraz właśnie dostałam SMS od mojego męża. Czytaj te maile, bo nie skończysz dzisiaj. No więc zaczynamy od maila, który mi wpadł w oczy przed chwilką, kiedy jechałam do domu. Od Karoliny. Cześć Justynko, dziękuję Ci za Castmas. Umila mi on szczególnie drogę do i z pracy. A właśnie z pracy piszę do Ciebie tego maila. Jestem młodą lekarką, właśnie na nocnym dyżurze na OIOM-ie. Kliniki kardiochirurgii w Niemczech. Akurat jest kilka minut spokoju, choć tu w każdej chwili sytuacja może zmienić się o 180 stopni. Ostatnie tygodnie były dla mnie bardzo ciężkie. Nocne dyżury dawały mi popalić reanimacjami i innymi krytycznymi sytuacjami. Często nawet na minutę nie zdążyłam usiąść czy się położyć. Przez cały grudzień nie odczuwałam w ogóle świątecznej atmosfery. Nie udało mi się wybrać na jarmark świąteczny, ani namalować kartek, jak planowałam. Tylko przy słuchaniu Castmasów myślałam o nadchodzących świętach. Mimo, że od 8 lat mieszkam za granicą, każde święta spędzałam w dużym rodzinnym gronie w Polsce. Raczej mnie one zawsze męczyły i przysparzały stresów, a szczególnie ich przygotowanie. Choć według mojej mamy, dzień przed Wigilią to i tak przyjeżdżam na gotowca. W tym roku wolne mam tylko 25 i 26 grudnia i spędzam te święta z rodziną mojego chłopaka. A nawet to my organizujemy świąteczne spotkanie. Cieszę się na jutrzejsze lepienie uszek przy kiczowatej muzyce. Wszystko w spokojnym tempie, bo nie musimy zasiąść do kolacji wigilijnej o godzinie 16, a barszcz sobie zjem na kanapie pod kucykiem. A na niedzielne spotkanie w większym gronie przygotowuję tylko jedno danie. O deser mają zatroszczyć się goście. Myślami jestem przy mojej rodzinie w Polsce, ale teraz potrzeba mi świąt spędzonych w innym otoczeniu i na własnych zasadach. Cieszę się, że nauczyłam się stawiać granice i dbać o swój odpoczynek, szczególnie kiedy go najbardziej potrzebuję. Życzę Tobie i wszystkim słuchaczom Castmasu zdrowych i miłych dni. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie choć jedną spokojną chwilę dla siebie. Myślami jestem też przy wszystkich pracownikach ochrony zdrowia, dyżurujących w święta i ich rodzinach, w których tych osób zabraknie. Trzymajcie się tam wszyscy. Pozdrawiam, Karolina, lat 27. Bardzo, Karolina, Cię też pozdrawiamy i dziękujemy Ci za Twoją, nie powiem służbę, ale za Twoje oddanie i Twoje poświęcenie. To coś naprawdę bohaterskiego w moim odczuciu. Tak, przynajmniej ja to czuję. Czy to jest Castmas? Nie, to nie jest Castmas. To jest Piąte Nie Zabijaj. Dalej. Też Piąte Nie Zabijaj. Castmas. Pisze do nas K, która prosi o anonimowość. Cześć, piszę na ostatnią chwilę i nie wiem nawet, czy to dobry adres mailowy, ale zdecydowałam się na kilka słów od siebie. Bo tak jak wiele już osób pisało wcześniej, podoba mi się klimat tego podcastu i to poczucie zbiorowego wsparcia. Raźnie mi na duchu wiedząc, że nie jestem jedyną osobą na świecie, dla której czas świąt jest czasem trudnym. Kibicuję każdemu z osobna i czuję, że i mi uda się uszczknąć z tej naszej grupy coś dla siebie i dać coś od siebie w zamian. Zacznę może od tego, że jako dziecko uwielbiałam święta. Z czasem jednak życzenia z opłatkiem stawały się coraz trudniejsze. Kilkudniowe rodzinne posiedzenia wokół stołu, coraz bardziej napięte, pełne rozmów o polityce, o wierze, moralizatorskich tekstów mojego taty. Właściwie im starsza byłam, tym bardziej marzyłam o świętach z dala od mojej rodziny. Później, 4 lata temu, wyszłam za mąż i wciąż pamiętam pierwszą naszą wigilię z rodzicami mojego męża. To, jak czułam się zaopiekowana przez teściów, zaadoptowana niemal przez nich, jak ich córka. I byłam pełna nadziei na lepsze relacje, milsze spotkania wokół stołu, bez tych wszystkich trudnych tematów, z przyjemną dozą poczucia, że jestem ważna, chciana i kochana. Jednak nijak się to wydarzyło. I to nie z winy teściów właściwie. Nawet nie o winę tutaj chodzi. Na studiach nabawiłam się nerwicy lękowej. Z atakami paniki. Z czasem ciężar życia w ciągłym lęku przyniósł mi epizody depresyjne. Ach, jak ja chciałam i w tamtym czasie marzyłam o śmierci. Albo raczej o wyłączeniu mojego umysłu, który mnie dręczył, żeby wreszcie móc spokojnie zasnąć, nie istnieć i nie czuć. W tym czasie gorąco modliłam się o cud uzdrowienia dla mnie. Do kościoła chodziłam częściej niż raz w tygodniu. Regularnie się spowiadałam. Bezskutecznie. Wychodzenie z domu było dla mnie największą zmorą. Przytulam, bo to doskonale rozumiem. Przebywanie wśród ludzi było torturą. Tuż przed ślubem, przerażona, że nie przeżyję tego dnia, że zemdleję pod ołtarzem, poszłam wreszcie do psychoterapeuty i psychiatry. Otrzymałam leki i dość szybko z terapii zrezygnowałam, bo leki dały mi cudowne, błogie ukojenie. Zapomniałam, że w ogóle można mieć taki spokój w głowie. Jednak mój psychiatra, mądry człowiek, na każdej wizycie kontrolnej uprzejmie i delikatnie przekonywał mnie do ponownego rozpoczęcia psychoterapii, a ja dałam się namówić. Jestem więc już prawie 4 lata pod opieką mojej psychoterapeutki, a z lekami rozstałam się po około roku ich przyjmowania. Czy Enzo może wskoczyć na kanapę? W tym czasie z mężem układało mi się coraz gorzej. Bywały okresy spokoju i poprawy, jednak tendencja była raczej spadkowa. Pochodzę z rodziny dysfunkcyjnej i wszelkie schematy wniosłam do swojego małżeństwa, niestety. Czasem żałuję ogromnie, że nie poszłam na terapię, gdy tylko zaczęła się u mnie nerwica, że tyle lat zwlekałam z sięgnięciem po specjalistyczną pomoc i że tak długo łudziłam się, że modlitwa mnie uleczy, że wystarczy mocno wierzyć. Ze smutkiem rozmyślam, że może nasze małżeństwo poukładałoby się inaczej, że gdyby mój mąż poszedł również na terapię dużo wcześniej, to nie sięgnąłby po alkohol. Dziś już do kościoła nie chodzę i nie wierzę w żadne bóstwo, choć nie wykluczam jego istnienia. Po prostu na nic mi to nie jest potrzebne. Nerwica powolutku i opornie odchodzi. Ja wciąż jeszcze niestabilnie, ale coraz lepiej, z większą dozą wyrozumiałości do siebie i ludzi wokół, kroczę sobie naprzód. Od niedawna pracuję na pełny etat, wśród ludzi. Wow, a tak tego się bałam. I mam wielką nadzieję, że wkrótce usamodzielnię się na tyle, że będę mogła zadecydować bez lęku, czy chcę zostać z moim mężem, który podjął leczenie, lub czy jednak po tych wszystkich przykrościach, po tych wszystkich słowach, które padły, po tym zdeptanym zaufaniu do siebie nawzajem, po utraconym poczuciu bezpieczeństwa chcę się rozstać i poszukać szczęścia gdzieś indziej. Bez partnera. A może z kimś nowym przy mnie. Nie wiem, co czeka za zakrętem. Nie wiem jeszcze, jaką decyzję podejmę. Nie wiem, na co będę miała siłę i w którą stronę będzie się skłaniał mój mąż. Mam jednak po tym wszystkim rosnące poczucie, że będę potrafiła się sobą zaopiekować i że cokolwiek się wydarzy, przeżyję. Tak sobie powtarzam. Jutro Wigilia i spędzimy ją u teściów. Pewnie będzie miło, chociaż wiem, że będę siedzieć z przyklejonym uśmiechem, bo teściowie nie wiedzą, że nam się nie układa. Przykro mi, że tak to wygląda, że nie ma w nas radości w związku z tym świątecznym czasem, że mąż kategorycznie nie chce w domu choinki ani innych ozdób, bo nie ma się z czego cieszyć. W tym roku też nie zobaczę się z moją rodziną, bo niestety ich towarzystwo zaognia trudną sytuację w moim małżeństwie. A ja teraz nade wszystko potrzebuję spokoju i zatroszczenia się o siebie. Nie mam ochoty na dyskusje, na przykre uwagi, niezgrabne pytania, napiętą atmosferę, mimo że ich kocham, bo są moją rodziną. Piszę to wszystko ze smutkiem, z dawką obawy o przyszłość, ze zniecierpliwieniem, żeby wreszcie było lepiej, żebym wreszcie mogła poczuć się stabilnie i bezpiecznie i żeby ta trudna decyzja była już za mną. Bardzo kibicuję sobie samej oraz wszystkim słuchaczom Castmasu. Ściskam każdego z osobna i ciebie również, Justynko. Dzięki za to, co robisz. Pozdrawiam, K. Wesołych świąt, K. I trzymam kciuki, żeby było jak najłatwiej jak najlepiej, jak to tylko możliwe. Cześć Justyna. Zawsze robię wszystko na ostatni moment, ale tym razem pobijam samą siebie, pisząc do ciebie dopiero 23 grudnia, no, czyli po prostu idealnie. Oczywiście nosiłam się z zamiarem napisania tego maila od początku Castmasu, ale wyszło jak wyszło. Do rzeczy. Czuję się, jakby już było po świętach. Dlaczego? Od kilku lat mieszkam we Francji. Od nieco ponad roku mam męża, który jest Francuzem, jednak do tej pory święta zawsze spędzałam w Polsce. Wiedziałam, że taki rok jak ten musi w końcu nadejść i będę musiała spędzić święta poza Polską, ale bardzo długo odwlekałam tę decyzję. Nie byłam w stanie dopuścić do siebie tej myśli, że nie będę stroić choinki u mnie w domu 24 grudnia rano. Nie będzie pieczenia pierniczków. Kenny G, jeśli nie znasz tego świątecznego, jego świątecznego albumu, to bardzo polecam. Nie wybrzmi ze starego magnetofonu w kuchni. Nie będzie starej, zdartej płyty Święta, Święta z piosenkami Czerwonych Gitar, Blue Cafe, Ryszarda Rynkowskiego. Ktoś to jeszcze pamięta? Nie mogę tego znaleźć nawet w internecie. Znajdź na chomiku. Nie będzie barszczyku, ani grzybowej, ani wybitnych pasztecików mojej babci. Nie będzie pokazu świętych Mikołajów kolekcjonowanych przez mojego dziadka. Jest ich całe mnóstwo, ale przytoczę tylko kilka. Jeden skacze ze spadochronem, drugi wspina się na drabinie śpiewając Jingle Bells. Kolejne trzy tworzą orkiestrę grając na różnych instrumentach, przy czym każdy gra inny utwór oczywiście w tym samym momencie. Super. A mój ulubiony krzyczy Merry Christmas, odwracając się, zdejmując spodnie, pokazując goły tyłek. Tak, wiem, strasznie kiczowate, ale ma to swój niezwykły urok, zwłaszcza gdy widzi się dumę w oczach dziadka z całej tej kolekcji, która a jakże z roku na rok się powiększa. Nie będzie wielogodzinnego śpiewania kolęd. U mnie w rodzinie wszyscy jesteśmy bardzo muzykalni. Moi młodsi bracia i kuzynki nie będą się ze mnie nabijać, kiedy będę czytać Pismo Święte przed rozpoczęciem kolacji. Tak, to też już stało się naszą tradycją i sama zaczęłam się z tego śmiać. Po prostu chyba wszędzie tak jest. Nie będę śpiewać na pasterce, ani na charytatywnym koncercie świątecznym, jak to od wielu lat mam w zwyczaju. Puste miejsce przy stole będzie dla mnie, a piosenka Bardzo Cicha Noc będzie boleć wyjątkowo mocno. I wiesz co? Okazało się, że jednak to wszystko miałam. Postanowiliśmy z rodziną, że zorganizujemy nasze święta tydzień wcześniej, tak żebym mogła przyjechać do Polski, a jednocześnie spędzić święta we Francji z rodziną męża. I tak, moja Wigilia odbyła się w zeszłą sobotę, 17 grudnia. I było wszystko to, o czym pisałam powyżej. Udało się zebrać prawie całą rodzinę i mogliśmy spędzić ten czas tak jak zawsze. Jestem cholernie wdzięczna, że wszyscy się na to zgodzili, zorganizowali prezenty na czas i naprawdę sprawili, że miałam moje najprawdziwsze polskie rodzinne święto. A jaki plan na tę standardową datę? 24 grudnia razem z mężem przygotowujemy kolację dla naszych przyjaciół, którzy z różnych powodów są samotni tego dnia. Co ciekawe, moim największym świątecznym marzeniem zawsze było przygarnięcie zbłąkanego wędrowca. Przygotowuję dla nich kilka polskich dań, ale tylko te, które naprawdę lubię. Barszczyk, grzybowa, pierogi i piernik. A oni przygotują swoje ulubione potrawy ze swoich regionów. 25 grudnia jedziemy do moich teściów i tam będziemy świętować już według francuskiej tradycji. Jestem bardzo ciekawa, jaka to jest francuska tradycja i Karolina, jeżeli mogłabyś nam napisać jeszcze w te święta, to byłoby super. Dzięki temu wszystkiemu naprawdę zrozumiałam, że data datą, ale w świętach chodzi o wartościowy czas z bliskimi. Ja w tym roku jestem wyjątkową szczęściarą, bo mam go podwójnie. Dziękuję za wszystko, co robisz. Twój głos towarzyszy mi od drugiego odcinka piątego, a chwilę później trafiłam na słuchowisko. Jestem więc dinozaurem twoich podcastów. Joyeux Noël dla ciebie, Krzysia, i wszystkich słuchaczy. Właśnie miałam cringe, jak to czytałam po francusku, się strasznie wstydzę mojego francuskiego. Karolina, PS, na następnym roku moja francuska rodzina planuje przyjechać do Polski. Cudownie. To możecie pokazać francuskiej rodzinie przepisy, które właśnie moja siostra robi dla Polskiej Agencji Turystycznej w Paryżu. Przepraszam? Polskiej Organizacji Turystycznej we Francji i właśnie robi takie przepisy po francusku i każdy kończy takim bardzo wymownym bon appétit. Wesołych świąt wam wszystkim i jutro, jutro i pojutrze i po pojutrze. I bardzo bym chciała, Karolina, jeżeli znajdziesz momencik, to napisz, błagam, jakie to są francuskie klasyki. i co też przynoszą twoi znajomi z różnych stron świata. Może ich zapytaj, co oni mają za ciekawe zwyczaje i po prostu jeszcze zdążę może przeczytać to w tym okresie międzyświątecznym, czy w sensie tym takim, wiecie, między Nowym Rokiem a świętami. Teraz pisze do nas kto? Laura. Dzień dobry, Justyno. Nie wiem, czy nie za późno, bo nadrabiam zaległości i jestem w połowie grudnia. To super, bo pewnie osoby, które pisały w połowie grudnia, cały czas czekają na swoją kolej, a ja po prostu czytam od końca. Uwielbiam twoje podcasty, głównie Piąte Nie Zabijaj. Pokochałam czołówkę, wyrażenie, że jest ci coś szczególnie bliskie, czy bądźcie bezpieczni. Robisz cudowną robotę, tyle godzin dobrego słuchania, to niesamowite i za to dziękuję. A wracając do świąt. Kiedyś kochałam święta, były całkowicie magiczne, mimo że w domu było skromnie. To zawsze było nas dużo, było głośno i wesoło. Z biegiem lat ta miłość stopniowo malała. W 2020 roku święta były całkowicie na drugim planie, ponieważ byłam w ciąży z terminem na 23 grudnia. Ja z ogromnym brzuchem ledwo dałam radę zrobić i udekorować pierniczki. Modliłam się w duchu, by urodzić albo na tydzień przed świętami, albo po, żeby nie być w święta w szpitalu. Był to czas bez odwiedzin i bardzo nie chciałam być tam sama. W dniu 21 grudnia, późnym wieczorem, byłam w drodze do szpitala. Byłam załamana, że nie mam szans być na święto w domu. 22 grudnia o godzinie 4 na świat przyszła moja córka. Nie mogę powiedzieć, że wymarzona, bo bycie mamą nigdy moim marzeniem nie było. Ale gdy zobaczyłam ją pierwszy raz, coś się we mnie zmieniło. Pogodziłam się ze świętami w szpitalu. I jakie było moje zdziwienie, gdy w Wigilię o 11 dowiedziałam się, że wyjdziemy do domu, bo moje 4,5-kilogramowe dziecko i ja po cesarce mamy się świetnie. Święta już zawsze będą mi się kojarzyć z wielką ulgą, białymi różami, które dostałam od partnera, córeczką, którą pierwszy raz próbujemy umieścić w foteliku samochodowym, z tatą partnera, który stał w oknie podekscytowany, kiedy pierwszy raz zobaczy swoją wnuczkę. Jest takie to wzruszające. Balonami w całym domu i dosłownie całą rodziną, która nielegalnie w czasie COVID-u zebrała się, by nas przywitać. Było nas 35 osób w tych trudnych czasach, gdzie ludzie jeszcze się od siebie izolowali z noworodkiem, który miał niską odporność. Ale czy się bałam? Nie. Byłam wdzięczna i szczęśliwa, że jesteśmy w domu. Ufałam, że ani mi, ani małej nic nie będzie. Było cudownie i był to najlepszy prezent dla mnie i dla dwóch rodzin. Dziś moja córeczka ma 2 latka, jest moim światłem i całym sercem jestem wdzięczna, że ją mam. 22 grudnia i dzień Wigilii, w którą wyszłyśmy do domu i to, jak bardzo była oczekiwana, na zawsze pozostanie najlepszym prezentem, jaki dostałam od świata. Dziękuję i życzę wszystkim, którzy utracili magię świąt, by do niej wróciła. Przepiękne życzenia od Laury. Dziękujemy i ucałowania dla twojej córeczki. Wszystkiego najlepszego. Droga Justyno, pisze do nas Kasia. Piszę do ciebie ze szpitalnej sali, choć jak w tytule, mam nadzieję, że to tylko jakiś koszmar, który zaraz się skończy, a ja wstanę i wpadnę w wir codziennych obowiązków. Ale może od początku. Twój Castmas odkryłam dopiero w tym roku. Była to moja forma kalendarza adwentowego. Bardzo cieszyłam się na spędzanie czasu z wami. Lubiłam te historie o tradycjach. Wzruszały mnie te smutne historie. Codziennie opowiadałam mężowi te, które najbardziej zapadły w mojej pamięci. Powtarzałam sobie, że powinno być we mnie więcej wdzięczności za to, co mam. Kochany mąż od 7 lat, 2 dzieci, Elenka i Szymek, własny dom, a ja w 8. miesiącu ciąży. Początek grudnia był dla mnie takim stresującym czasem, bo trzeba było ogarnąć święta i wyprawkę dla syna, choroby starszych dzieci, tu katar, tu gorączka. Ale dzięki waszym historiom około 10 grudnia zrobiłam sobie plan, że zrobimy ciasteczka z dziećmi, wysyłamy kartki, kupujemy żywą choinkę. Przecież to my tworzymy magię tych świąt. Nie mogę mieć pretensji, że znowu te święta takie nijakie, bez pomysłu, bez tradycji. W końcu to ja jestem gospodynią naszego domu. Poważnie to brzmi, a mam dopiero 29 lat. I dużo zależy ode mnie, więc do roboty. Około 20 grudnia miałam wszystko ogarnięte. Łącznie z całą wyprawką dla maluszka i świątecznymi elementami została ostatnia wizyta kontrolna u lekarza zaplanowana na 22 grudnia. Drobne zakupy i zaczynamy nasz świąteczny czas radości i wdzięczności. Ten tydzień Ten dzień, przepraszam, zaczął się normalnie, ten dzisiejszy dzień. Odwiozłam starszą córkę do przedszkola i z dużym zapasem czasowym na spokojnie pojechałam do lekarza. W wywiadzie lekarskim opowiedziałam o paru dolegliwościach, ale wszystkie na tym etapie ciąży wydawały się normalne, na przykład stawiający się brzuch, zaparcia, szalejące pomiary cukru. W badaniu manualnym wszystko idealne, szyjka jest zamknięta, długa, nic nie zapowiada się na przedwczesny poród. Ucieszyłam się, bo chciałam ostatnie dni tego roku poświęcić naszym starszym dzieciom, rozpieścić je moją obecnością. Przeszłam na inne łóżko, żeby wykonać USG. Przyłożenie głowicy do brzucha i ten cios. Serduszko mojego syna nie bije. Poczułam, jak pęka moje serce. Ale jak to? To na pewno jakaś pomyłka. Niestety drugi lekarz potwierdził rozpoznanie. Szybko do szpitala, żeby nie doszło do zakażenia mojego organizmu. Nie będę pisać, co działo się potem, bo to istny koszmar. Ale tak oto dzisiaj, 23 grudnia 2022 roku, o 7:45, na świat przyszedł mój kochany syn Miłosz. Chciałam, żeby poczuł się otulony moją miłością, więc zaraz po porodzie skóra do skóry tuliłam go do swojego brzucha. Był taki drobny i delikatny. Mogliśmy z mężem spędzić z nim jeszcze 2 godziny, cały czas przytulając. Okazało się, że doszło do zapętlenia pępowiny i nie mieliśmy szans na uratowanie go. Jest już późne popołudnie, kiedy piszę tego maila. Przepraszam, że jest taki chaotyczny. Mąż musiał jechać do dzieciaczków, a ja leżę tu sama na sali i czuję taki okropny smutek i żal. Potrzebowałam to z siebie wyrzucić. Może nigdy nie przeczytasz tej wiadomości, ale jest mi troszkę lżej. Dziękuję, Justyna, za to, co robisz, za tę dobrą społeczność. Stworzyłaś taki cichy azyl zranionych serc. Nie wiem, czego wam, kochanie, życzyć. Może po prostu spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Ja tymczasem spróbuję zasnąć i obudzić się z tego koszmaru. Pozdrawiam. Kasia. Nie ma chyba takiej... Nie wiem, nie ma słów. Nie mam słów. Bardzo jest mi przykro. Potwornie ci współczuję, czy ogromnie ci współczuję. Nie wiem, co mam powiedzieć. Jest mi tak bardzo, bardzo, bardzo przykro. Życzę ci tego, żeby ten koszmar trwał jak najkrócej. Oczywiście uściski zarówno dla ciebie, jak i dla twojego męża i twoich dzieciaczków, Eleny i Szymona, żeby też ta strata była dla nich jakoś taka do przejścia. Bardzo, bardzo ci współczuję. I myślę, że wszyscy z naszego kastmasowego grona pewnie płaczą razem z tobą i współczują wam i są na pewno z wami myślami, sercem i wysyłają wam dobrą energię, tak jak my to robimy. Wszystkiego dobrego, Kasiu, trzymaj się. Teraz pisze do nas Klaudia. Hej, Justyna. Zabierałam się za napisanie tego maila całe 22 odcinki i w końcu znalazłam czas. No i pewnie już za późno i go nie przeczytasz, ale jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Słucham twoich podcastów od dobrych 2 lat. W niejednej przeczytanej historii widziałam cząstkę siebie i swojego życia, a przeżyłam 51 lat. No, jeżeli w awatarze jesteś ty, to powiem krótko, wow, życzę sobie tak wyglądać. Dzisiaj mam urodziny i pochwalę się nieskromnie. Wszystkiego najlepszego. Tak, jestem świątecznym dzieckiem. Mimo, że w dzieciństwie dostawałam 1 prezent na 2 okazje. O, fakt, to jest tak niesprawiedliwe. I tak, uważam, że miałam szczęśliwe dzieciństwo. Mam 3 młodsze siostry. Kilka lat temu okazało się, że mam też starszego rok brata. Histeria jak z programów paradokumentalnych. O Jezu, opisz, błagam, jeżeli chcesz. Zawsze było wesoło w naszym domu. Do dzisiaj ciąży na mnie syndrom najstarszej i często siostry się ze mnie śmieją, że mam przestać zachowywać się jak matka. Moi rodzice jeszcze na szczęście żyją. Mama nigdy nie pracowała, prowadziła dom. Tata dbał, żeby nam niczego nie brakowało. Także w święta ubierał z nami choinkę. Wypatrywał pierwszej gwiazdki, gdy mama dosmażała karpie. Prawie zawsze przychodził do nas gwiazdor, bo jestem z Wielkopolski. Przebierał się za niego ktoś z rodziców znajomych. Mało kiedy zgadłyśmy, który. To naprawdę były wspaniałe czasy. Czasem było skromnie, ale ciepło, rodzinnie. Dobrze mi tam było u rodziców, że dopiero w wieku 29 lat wyszłam za mąż i wyprowadziłam się do domu męża. Urodziła się nasza córeczka i wigilię obchodziliśmy z męża rodziną. Zawsze były jakieś spiny między teściową a teściem. Teś lubił sobie wypić i nawet wigilię nie odpuszczał. Kiedyś się obraził i nie usiadł z nami do stołu. To była najgorsza wigilia. Dziecko pytające, dlaczego dziadek nie siedzi z nami. Schodziła się później do nas cała rodzina, czasem 25-30 osób. Niby było fajnie, ale. No właśnie. Ale. Alkohol. Odmienne poglądy. Siostra męża, wszystko wiedząca najlepiej. Później jej dzieci, ze swoimi mądrościami. Po wigilii z teściami jechaliśmy do moich rodziców, gdzie zjeżdżaliśmy się z siostrami. I znów przychodził gwiazdor, tym razem do naszych dzieci. W moim małżeństwie nie zawsze świeciło słońce, do tego stopnia zaczęło dziać się źle, że od maja 2021 roku, od 5 maja, jestem rozwódką, a 26 maja 2021 mielibyśmy 20. rocznicę ślubu. Zakończyłam związek pełen przemocy emocjonalnej, psychicznej, ekonomicznej, fizycznej. Jeszcze w głowie nie wszystko przerobiłam i często wracam do tamtych chwil z nostalgią. Ale zaraz zapala mi się czerwone światełko. Przypominam sobie, dlaczego wzięłam rozwód i wiem, że zrobiłam dobrze. Nie chcę o tym pisać, bo poleją się łzy, a ja chcę być dzisiaj radosna i wesoła. W końcu to moje święto i za chwilę rodziny się zjedzie na ciasto i sushi, które Szymon robi najlepsze. Po przeszło 20 latach wróciłam do rodziców. Oddali mi pół domu. Z pomocą rodziny i przyjaciół urządzałam się, jak to się mówi, od łyżeczki. Córka już 21-letnia, mieszka z chłopakiem. Były mąż, z tego co mi wiadomo, jest sam i cały czas nie może pogodzić się z rozwodem. A ja znowu jestem szczęśliwie zakochana i to w facecie, którego znam od 1988 roku. Miałam 17 lat, on 18, z którym chodziłam nawet kiedyś kilka tygodni. Właśnie na przełomie roku 88-89. Wtedy do siebie nie pasowaliśmy. Denerwowało mnie jego zachowanie i styl bycia. Pisałam w tamtym czasie coś w rodzaju dziennika i dlatego tak wszystko pamiętam. Często wracam do tych zapisków i utrwalam sobie w pamięci. Szymon mało co pamięta z tamtych czasów. Pamięta moje siostry, rodziców. Spisaliśmy się na Facebooku 10 miesięcy temu i tak zaiskrzyło, że sama jestem w szoku, że po 50 można się tak zakochać i zapomnieć. Kiedy mnie przytulił 9 miesięcy temu, poczułam, że to w tych ramionach chcę być do końca świata. Te święta znowu będą razem. Ja po przejściach, Szymon po dwóch długich związkach, z którego także ma córkę. Będą moi rodzice, siostry z rodzinami i tylko gwiazdorka nie będzie, bo dzieciaki już prawie dorosłe. Ale prezenty będą. I ja szczęśliwa, spokojna i wyciszona. Pozdrawiam ciepło, Klaudia. Co za piękna historia, szczególnie taka piękna dla tych wszystkich, którzy wcześniej pisali i być może jeszcze przeczytamy takie historie, tych wszystkich, którzy nie wierzą, że coś ich jeszcze może dobrego spotkać, że gdzieś tam jest ktoś, kto na nich czeka, ta osoba, z którą się kiedyś zwiążą. I to jest chyba historia, która doskonale pokazuje, że tak, można. Lucja napisała do nas maila 12 grudnia i dzisiaj o tym mailu przypomniała, dlatego dzisiaj go czytam, bo pewnie Lucja by się doczekała tego maila pewnie jutro albo pojutrze. Dzień dobry. Na początku chciałam szybko powiedzieć, że twój kanał poleciła mi pół roku temu przyjaciółka, która właśnie ochoczo śpi na moim ramieniu. Zaraz dogłębniej wyjaśnię. Od tamtego czasu zakochałam się w twoich sprawach kryminalnych i dzielnie przesłuchałam wszystkie. Uwielbiam twój głos i rzetelność w opracowywaniu spraw. Naprawdę robi wrażenie, pozdrawiam cię cieplutko. A teraz przechodząc do historii. Zmiany, nowe zwyczaje i siedzenie pod stołem. Wesoła historia świąteczna. Piszę do ciebie tego maila w pociągu z Wiednia. Mam 16 lat i pojechałam tam na weekend z moimi dwiema przyjaciółkami. Na zewnątrz pruszy śnieg, a one padnięte śpią. Ja piszę maila, bo mnie natchnęło. Słuchałam wszystkich historii oprócz tych z trzech ostatnich odcinków, bo jestem troszeczkę w tyle. I nie mogłam przestać myśleć o moich świętach. Od dziecka były one dla mnie niesamowitym przeżyciem, więc opowiem chronologicznie, jak to wyglądało w mój ulubiony okres pod względem świąt, kiedy miałam 4-8 lat, czyli pewnie od 4 do 8. Dzień przed Wigilią przyjeżdżała moja kuzynka, 3 lata ode mnie starsza, i mój wujek, brat taty. To było dla mnie zawsze bardzo ekscytujące, bo była moją najlepszą przyjaciółką, a widywałyśmy się około 2 razy do roku, bo mieszkała przez większość czasu za granicą. W Wigilię od rana wujek z tatą jechali po choinkę. Nigdy nie była niższa niż 3 metry, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Kiedy wracali, odciągali moją mamę od gotowania, żebyśmy wszyscy razem stroili choinkę. To był czas na świątecznego Michaela Bublé i Franka Sinatra. Kiedy choinka już stała przystrojona, ja z kuzynką co roku chowałyśmy się pod stołem w jadalni, skąd było widać drzewko. Według nas wtedy był to jedyny sposób, żeby złapać Mikołaja. Siadałyśmy tam o 14 i obiecywałyśmy sobie, że za nic się stamtąd nie ruszymy. Około 17 przyjeżdżali moi kuzyni od strony mamy. Była ich aż 4, więc było wesoło. Ale my z Zuzią, czyli kuzynką, dzielnie siedziałyśmy pod stołem. I wtedy znowu co roku moje siostry i kuzyni wyskakiwali z propozycją obejrzenia filmu, na co Zuzia, na co razem z Zuzią ochoczo się godziłyśmy, bo nic nie podejrzewając. Przepraszam, się pomyliłam. W taki właśnie sposób moi rodzice do 9 roku życia pozwalali mi wierzyć w świętego Mikołaja. Że niby przychodzi, jak my oglądamy na górze ten film. Zawsze z Zuzanną byłyśmy wściekłe, ale obiecywałyśmy sobie, że za rok będzie inaczej. Potem była kolacja tradycyjna, 12 potraw i stół pełen ludzi. Ja, moje dwie siostry, moi rodzice, moja kuzynka i wujek, dziadkowie od strony mamy, 4 kuzynów, ciocia i jej mąż. Potem śpiewaliśmy kolędy, pomimo mojego młodszego od 2 lata kuzyna, który narzekał, że już chce prezenty. Moja mama grała na flecie, a ja zawsze dostawałam solówkę wokalną. Bawiłam się cudownie i prezenty nawet mnie wtedy nie interesowały. Po kolędach były prezenty i długie zabawy moje i kuzynów aż do nocy. Jezu, jak ty masz 16 lat, to ty przestałaś Mikołaja wierzyć 7 lat temu. Jaka ty jesteś młoda. Znaczy, to jest takie kochane. W międzyczasie dorosła część towarzystwa zażarcie dyskutowała przy stole. Nawet nie wiem o czym. Potem wszyscy szli spać, a na dole zostawał tylko mój tata i jego brat, żeby jeszcze chwilkę się posprzeczać. Reszta dni świątecznych nie była dla mnie ważna, tylko ten jeden dzień. Zawsze kojarzył mi się nieodłącznie z piosenką Jest taki dzień. Nie wiem czemu. A ja wiem czemu, domyślam się. Z biegiem lat wujek jednak przestał przyjeżdżać. Czas śpiewania kolęd skurczył się, choinka zmalała, a sam wieczór niesamowicie skrócił. Przez kilka lat było mi z tego powodu bardzo przykro i przestałam lubić święta. Denerwowały mnie świąteczne ozdoby, a kolędy doprowadzały do szału, poza oczywiście piosenką Jest taki dzień, która wyciskała ze mnie łzy. W tym roku wujek znowu ma przyjechać i mam się zobaczyć z kuzynką po raz pierwszy od ponad roku i szczerze nie mogę się doczekać i przebieram nóżkami na samą myśl o powrocie moich typowych świąt z dzieciństwa. Zdecydowałam się pojechać z przyjaciółkami do Wiednia, pochodzić po jarmarkach i napić się ciepłej czekolady, bo w tym roku nie mogę się doczekać świąt. Mam nadzieję, że tym wyjazdem stworzyłam pewnego rodzaju nową tradycję i że te święta będą udane, jak te z dzieciństwa. Na zakończenie chciałam życzyć wszystkim wesołych świąt, pokonywania przeszkód w ten trudny czas i przede wszystkim czasu z bliskimi, niekoniecznie z rodziną, bo nie zawsze ona jest nam najbliższa. Mam nadzieję, że w nowym roku będzie lepiej i łatwiej przede wszystkim. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Pozdrawiam, Łucja. Łucja przysłała zdjęcia z Wiednia. O, jako ładna. Jako kochana. Super. Bardzo, bardzo piękna historia. I życzę ci, pewnie wszyscy ci życzymy, wspaniałych świąt po takiej długiej przerwie i tego, żeby było wspaniale i żebyś się ze swoją kuzynką nagadała, naściskała, naładowała energią. A teraz czas na ostatni mail dzisiejszego Castmasu. To jest mail od Jagody. Nazywa się CASTMAS, list do dzieci z domów dysfunkcyjnych, czyli DDD i trochę osób spędzających święta solo. Witaj Justyno, piszę w przerwie od słuchania odcinka z 17 grudnia. Chciałam napisać już dawno, ale nie wiedziałam o czym. Wszystko, co czuję jako społeczność słuchaczy już oddała. Zarówno w tych listach bardziej pozytywnych, sentymentalnych, jak i tych trudnych i wgniatających w podłogę. Ciężko powiedzieć, czy to będzie długi list. Zobaczymy, co się urodzi. Pierwszy raz, gdy obraz idealnych świąt pękł, to było, gdy rodzice się rozwodzili. Pamiętam, jak mój nowonarodzony w listopadzie brat spadł w drugim pokoju u babci, a my otwieraliśmy prezenty. Było bardzo trudno z pieniędzmi. Mama już po porodzie wróciła do pracy i uzyskiwała uprawnienia, aby w weekendy uczyć w szkole policealnej. Tytanka. Pamiętam, jak otworzyłam swój prezent, a tam były jakieś, kurwa, skarpety i czekolada. I wpadłam w ogromną histerię. Nie wiedziałam wtedy, że nie chodzi o te skarpety, tylko o to, że już nic nie jest takie jak kiedyś, że ojciec nas zostawił, że obraz rodziny runął. Nikt ze mną nie rozmawiał o tym, co się dzieje, a ja jako 14-latka wiedziałam, że to, co będzie dalej, to nieznane, jest straszne. I ja się po prostu bałam, ale tego już nie wiedziałam. W tym prezencie, czego również nie wiedziałam, dostałam dodatkowo taki gratis bycia drugą mamą dla mojego małego braciszka. Kolejne lata upłynęły mi na nauce, w której diametralnie się obniżyłam. Nie było już świadectw z czerwonym paskiem, nie mogłam spotykać się ze znajomymi. Nie dlatego, że wprost mi tego zabroniono, ale dlatego, że miałam dorosłe obowiązki. Po szkole od razu do domu, żeby zająć się bratem, weekendy i delegacje mamy, też opieka nad bratem, sprzątanie i gotowanie. Pani domu w wieku 14-17 lat. Non stop. Mama bardzo źle to wszystko znosiła. Nie poszła po pomoc do terapeuty, bo ja byłam terapeutką. Konflikt, w jaki uwikłali mnie rodzice, ciągnie się do dziś, ale teraźniejszość jeszcze zostawmy. Kolejny raz, gdy pojawiła się rysa na czasie świątecznym, to gdy będąc już na studiach na kierunku lingwistycznym, przed świętami zaczęłam mamie mówić, że to nie dla mnie, że muszę zmienić te studia i pójść na inne. Nie radziłam sobie na nich dobrze. Ale to nie w tym była kwestia, tylko w tym, że tego nie czuję. I nawet mi się nie chce starać. W Wigilię u dziadków rozpętałyśmy dużą awanturę w tym temacie. Wykrzyczałam jej, że rzuca mi kłody pod nogi i zupełnie mnie nie rozumie. Nie rozumiała. Sama siebie też nie rozumiała. Miałam skończyć chociaż jeden rok, żeby potem wolno wybrać inne, bo tak trzeba, czy tak się powinno. Wtedy zdecydowałam, że rzucam te studia, ale nie powiedziałam o tym mamie. Stwierdziłam, że podjęłam próby zaadresowania tematu. Ona nie chce mnie słyszeć, a ja nie chcę być posłuszna. Zataiłam to zawodowo przez jakieś pół roku. W końcu się dowiedziała, przyszła do sklepu, w którym miałam pracować w wolne dni od studiów, a tak naprawdę wyrabiałam tam na zleceniu ponad etat. Przyszła i ta przestrzeń zastygła. Miało mnie tam nie być. Miałam być na zajęciach, ale jestem tu. Przyszła to sprawdzić, choć miała nadzieję, że mnie nie znajdzie. Wyprowadziłam się z domu, wszystkie zarobione pieniądze wydawałam na życie i wynajem. Trwało to 2 miesiące, zanim doszłam do wniosku, że jeżeli rzeczywiście chcę spełnić marzenie o innych studiach, muszę wrócić do domu, bo nie dam rady pracować na półtora etatu i się uczyć. Wróciłam, poszłam na terapię, nie z przymusu, ale z własnej chęci poskładania swojego życia. Miałam wtedy chyba 19-20 lat, nie pamiętam. Poszłam na nowe studia, na psychologię, o której marzyłam od podstawówki. Wiem, to brzmi niemal niemożliwie, ale czułam, że lubię słuchać ludzi i im pomagać. Chciałam siedzieć w swoim gabinecie i przyjmować pacjentów, a do tego przecież byłam tak wspaniale sparentyfikowaną córką mojej matki. Po roku wyprowadziłam się, dbając o bardziej stabilną sytuację finansową. Wynegocjowałam z mamą jakieś pieniądze, były alimenty od ojca i trochę zarabiałam na bieżąco i w wakacje za granicą. Na święta, bo to o nich miał być list, jeździłam tak długo, póki żył dziadek. Był wyjątkowy na tle całej rodziny. Gdy odszedł, pojechałam jeszcze raz, żeby przekonać się, że nie chcę tam być. Że każde święta kończą się dla mnie krokodylimi łzami wylewanymi po cichu w drugim pokoju. To już nie przeszłość mi ciążyła, a teraźniejszość. Brak zrozumienia i ciepła, brak zainteresowania i ciągłe biadolenie na sąsiadów, rząd, no wszystko kurwa nie tak. a u mnie jest na tak. Skończyłam studia, mieszkam sama, pracuję w korporacji z wieloma sukcesami i awansami na koncie. Marzenie, nie? Ale to nie o to chodzi. W tym roku zaczęłam szkołę psychoterapii. Od półtora roku działam w Fundacji Centrum Praw Kobiet, która pomaga takim kobietom jak moja mama kiedyś. Teraz robię to z wyboru. Można by powiedzieć, że z powołania, na równych warunkach. Spełniam się i spełniam to, w co wierzę, a mianowicie be the change you wanna see in the world. Po angielsku brzmi lepiej. Po polsku to bądź taką zmianą, którą chcesz widzieć w świecie. W sensie sam zmienia się tak, jakbyś chciał, żeby świat się zmieniał. Bla, bla, bla. Albo też tak, jakbyś świat się zmienił. Święta bez wymówek o COVID-zie jak 2 lata temu. Bez uzasadnienia, że spędzam święta u rodziców partnera jak rok temu. W tym roku spędzam sama. Partner jest u swojej rodziny za granicą. Tak zdecydowaliśmy i to jest okej. Okay. Różne osoby, z którymi rozmawialiśmy o planach na święta, robiły wielkie oczy i ogromne współczucia ekspresje. Ale dla mnie to najlepszy prezent, jaki mogłam sobie dać. Trochę ciszy, spokoju, samotności i refleksji. Wiem, że mój list jest nie tylko trochę o świętach, znaczy mój list jest tylko trochę o świętach, ale to tło, które chciałam nadać, jest celowe, bo ludzie tak uporczywie zastanawiają się, jak to nie jedziesz do domu na święta? To tylko kilka dni, no przebolejesz. Ale to nie jest ból kilku dni. To bóle wielu lat i tego całego roku pomiędzy świętami. W święta to, czy cała rodzina jest przy stole, świadczy o tym, czy jest normalnie. A dla mnie nie jest normalnie w tej nomenklaturze. Dla mnie w czasie świąt odzwierciedla się prawdziwa kondycja naszych relacji. I jeżeli z kimś relacji nie mam, to nie będzie mnie przy tym stole. Kto jest winny? No my oboje. Co to było? Ale ja już to zaakceptowałam. Dlatego z całego serca życzę braku wstydu i wyrzutów sumienia w związku z nieobecnością przy czyimkolwiek stole. PS. Relacje z mamą mamy naprawione, ale ona jedzie na święta pomimo morza łez, które wylewa po kontakcie ze swoją rodziną, ze swoją matką. Uwikłana w niesamowicie w bardzo podobnym schemacie, co byłam ja. My się dogadałyśmy, można powiedzieć, rozliczyłyśmy. Z tego, co ona, co ja spieprzyłyśmy i idziemy w tym razem. Rozumie, że nie jadę, choć co roku pyta. I wiem, że chciałaby po prostu być razem. Bardzo ją kocham i wybaczyłam jej wszystko. PS. 2. Bardzo oczyszczające podpisanie listów do ciebie. Może spróbuję jeszcze za rok. Ściskam, Jagoda. Spróbuj za rok i powiedz, jak te święta w samotności przeżyłaś. Jak ci idzie szkoła psychoterapii i będziemy na pewno bardzo czekali na taką odpowiedź. Na dzisiaj kończę. A przeczytam jeszcze maila, który przyszedł dosłownie parę minut temu. Cześć Justyna, to jest Iza, pisze. Piszę tego maila słuchając twojego castmasu i pakując się na wakacje. Lecę w świat o 5:55. Tak, dzisiaj. I nie mogę się już doczekać, aż sprawdzę, czy pierwsze święta z dala od rodziny to faktycznie dobry pomysł. Well, moja rodzina nie jest idealna. Święta to zawsze krzyki, źle dobrana choinka, źle ubrana, tu za mało bombek, tam za mało czegoś tam. Babcia, która mówiła za dużo i wszystko wiedziała lepiej. Mama, która się denerwowała, że nikt nie pomaga, a jak pomaga, to źle, bo nie tak, jak ona by chciała. Butelki wódki tłuczone w środku nocy na schodach przed domem i tak dalej. I chociaż w tym wszystkim zawsze było też mnóstwo dobrych rzeczy, to ten rok w końcu, po 29 latach, dedykuję sobie. Zdiagnozowano u mnie otyłość, później depresję, aż w końcu ADHD. Jakie to uczucie? Ulga. Zmieniłam pracę, zaczęłam chodzić na crossfit, odcięłam się złych ludzi, więc musiałam ten rok zakończyć świętami w moim stylu. Dam znać po wszystkim, czy było warto, bo dziś moja sąsiadka na bank piekła racuchy i ten zapach trochę mnie rozczulił, ale raz się żyje. Pozdrawiam wszystkich gorąco, a na święta życzę wam odwagi i wiary w siebie i swoje możliwości. Jeszcze będzie pięknie. Besos, Iza. Iza, wspaniałych wakacji. Żyj raz, jestem bardzo ciekawa, gdzie lecisz i daj znać, czy było warto. A my tymczasem kończymy 23 odcinek Castmasu w 2022 roku. I kolejny to już grande finale z waszymi historiami, które pewnie będą równie mocne jak przez 23 odcinki. No bo co? Do świąt został jeden dzień. Do jutra, pa!